Tu Radio Kraków Kultura.
Dziś moimi i Państwa gośćmi są pani Alicja Zioło, przewodniczka krakowska, autorka książki Krakowianki, twarze polskiej herstorii. Dzień dobry, pani Alicjo.
Dzień dobry.
Jest z nami także pani Patrycja Chlebus-Grudzień, związana z Fundacją Muzeum Herstorii. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz pan Kamil Stasiak, kurator stałej wystawy w Muzeum Krakowa, noszącej tytuł Kraków od początku bez końca. Dzień dobry, panie Kamilu.
Dzień dobry.
Szanowni Państwo, Muzeum Herstorii wkroczyło na wystawę stałą, której tytuł przed chwilą wybrzmiał, i zorganizowało projekt Widok na Krakowianki. Widok na Krakowianki. Jakie krakowianki można obejrzeć na tejże wystawie i skąd w ogóle pomysł, by pojawić się w Muzeum Krakowa? Pani Patrycjo, pani Kamilu, bo to chyba państwo oboje są za to przedsięwzięcie odpowiedzialni.
Tak, no, w Muzeum Krakowa w Pałacu Krzysztofory na wystawie stałej co jakiś czas zmienia się treść. Wystawa nazywa się Kraków od początku bez końca, dlatego że ta historia, którą tam opowiadamy, dotyczy również Krakowa współczesnego, a on się cały czas zmienia, więc wystawa też się zmienia. Co jakiś czas przedstawiamy tam nowe postacie związane z Krakowem w ramach tak zwanego programu Widok na Krakowian, ale ten program jest animowany, inspirowany naszym otoczeniem społecznym. To znaczy przychodzą do nas różne osoby związane z Krakowem i proponują jakieś postaci historyczne i współczesne, ale tak się złożyło, że prawie wszystkie te postaci to były postaci męskie. Więc stwierdziliśmy, że powinniśmy to zrównoważyć, no i zgłosiliśmy się do Muzeum Herstorii i Sztuki, żeby zaproponowały jakąś postać, żeby ta współpraca już była współpracą stałą, no i teraz po raz pierwszy umówiliśmy się na taką prezentację, która w tym momencie jest pokazywana w Pałacu Krzysztofora.
To tutaj już pani Patrycja będzie musiała się wypowiedzieć, natomiast rozumiem, że to jest początek współpracy między państwa instytucjami.
Tak, Kamil zaprosił nas do tej współpracy i Muzeum Herstorii Sztuki będzie pojawiać się w tym projekcie raz w roku, czyli przez 3 miesiące będziemy prezentować jakąś postać.
Pani Patrycjo, no więc gdy usłyszała pani taką informację od pana Kamila, że mogą państwo włączyć się w tworzenie tejże stałej wystawy i stworzyć projekt Widok na Krakowianki, to na jakie krakowianki pani spojrzała?
Czyli moim spojrzeniem, bo tutaj rozmawialiśmy też z Kamilem, że te współczesne postaci tutaj są też istotne, co jakby jest bliskie naszym wartościom, żeby też właśnie gdzieś tą historię łączyć z teraźniejszością. No i mój wzrok od razu powędrował ku Alicji Zioło.
Obecnej w studiu.
Tak, obecnej w studiu. Herstoryczce, która wykonuje niesamowitą pracę w odkopywaniu, opowiadaniu o dziedzictwie kobiet. I od razu się do niej zgłosiłam. Musiałam tutaj właśnie stanąć na wysokości zadania i przekonać, żeby jako osoba właśnie żyjąca pokazała się w muzeum i albo dała się pokazać. Więc tutaj była to moja pierwsza myśl. Ale wykorzystałyśmy też tę okazję tej prezentacji, aby opowiedzieć o innych krakowiankach, które Alicja, o których opowiada na wycieczkach, ale także w swojej książce.
Pani Alicjo, jak to jest być żywym eksponatem w muzeum?
Bardzo zimnie.
Bo ma pani swoją gablotę, dodaję.
Tak, jest gablota, w której ja pamiętam, ja jestem oczywiście licencjonowaną przewodniczką po wystawie Kraków od początku bez końca, zresztą szkoloną przez pana kuratora. I ja pamiętam wszystkie te postacie, które były tam wcześniej. I faktycznie zawsze to byli mężczyźni, ich medale. I były to postacie naprawdę nietuzinkowe, bo mówimy o Leopoldzie Kozłowskim, mówimy o profesorze Wetulanim, o Jerzym Nowosielskim. No to są wielkie postaci i trochę trzeba sobie przepracować to, że ktoś proponuje, żeby się w tym towarzystwie pojawić i to jeszcze za życia. To jest trochę krępujące. Ale pomyślałam sobie, że nie powinno się odmawiać propozycji, dzięki której można opowiedzieć więcej o tym, czym ja się zajmuję. A ja uważam, że to jest bardzo ważne, więc skoro pojawia się możliwość, żeby więcej osób dowiedziało się o tym, czym ja się zajmuję i o tych kobietach, o których ja przypominam, no to dlaczego nie? To właśnie należy to robić.
I to pani zrobiła. Ale nazywa siebie pani tubą opowiadającą o krakowiankach i ten głos można zobaczyć. zobaczyć na wystawie już tak namacalnie.
Tak. W czasie pisania książki o krakowiankach udało mi się nawiązać relacje z rodzinami bohaterek. W kilku przypadkach nie byłoby możliwe opowiedzenie o nich bez udziału rodzin, ponieważ nigdy się dotąd nie pokazały żadne publikacje, które by ich biografię porządkowały, prezentowały. Więc kiedy pojawiła się propozycja, żeby taka wystawa powstała razem z Patrycją, wybrałyśmy się do niektórych z tych rodzin i udało nam się wypożyczyć artefakty, ponieważ mówimy o Muzeum Herstory Sztuki. Sztuki, no to zależało nam na tym, żeby były te artystki, szczególnie, że ta część wystawy poświęcona sztuce była kobiet pozbawiona do tej pory. Tak się złożyło. Więc udało nam się wypożyczyć i obrazy Janiny Pochorskiej i przepiękny ceramiczny talerz Heleny Husarskiej.
No właśnie, szanowni państwo, proszę poopowiadać słuchaczom, co znalazło się na tej ekspozycji, bo tych eksponatów jest kilkanaście, nawet chyba kilkadziesiąt.
Chyba kilkanaście, ale tak, mamy właśnie obrazy Janiny Pochorskiej i tutaj opowieść, która zawsze tutaj nam przyświeca, że pojechałyśmy po jeden obraz z Alicją i nagle wróciłyśmy z sześcioma i dzwonimy do Kamila, czy jest szansa pokazać aż tyle, jeżeli było umówione na jeden, więc ta koncepcja się rozrastała. Mamy też przedmioty codziennego użytku, jak okulary na przykład Marii Orwid. Jest też dużo właśnie tablic ze zdjęciami, na przykład można zobaczyć twarze pierwszych studentek. Po całej wystawie rozsiane są tablice, one mają taki fioletowo-różowy kolor delikatny i właśnie pokazują to odkrycia Alicji Zioło i krakowianki.
A jaka jest cała koncepcja wystawy? Kto nad nią pracował ostatecznie? Pan Kamil? Pani Patrycja? Pani
Alicja? Tej naszej trasy, tak?
Tak.
Myślę, że jest to gdzieś ten wspólny efekt. Tutaj kilka przejść po wystawie. Alicja też ją bardzo dobrze znała, więc ta współpraca jakby tutaj przebiegała bardzo kreatywnie i twórczo i te pomysły się pojawiały. Więc myślę, że to gdzieś jest wysiłek nas trójki. Każdy z nas jakby wnosił nową perspektywę, mówił może to, może tak. I gdzieś to powstawało właśnie też gdzieś to w czasie naszych podróży do rodzin, właśnie gdzieś tak, no jak spotykałyśmy pewne eksponaty, no to gdzieś ta koncepcja się rodziła.
To też jest taka wspaniała możliwość, bo kiedy się jest przewodnikiem, przewodniczką, pracuje się na wystawie, ktoś tą wystawę zrobił i ona może ci się podobać albo nie, ale masz ją taką daną, jaką ona jest z różnych względów, tak wygląda, a nie inaczej. No i to nagle pojawia się możliwość, żeby dodać to swoje widzimisię. To było akurat bardzo przyjemne, bo o braku obecności pierwszych studentek na tej wystawie ja dużo mówiłam wcześniej. Zresztą też Kamilowi o tym mówiłam, że uważam, że to powinno być zmienione. No i nagle pojawia się ta możliwość, nie podoba ci się, to sobie dodaj. To dla mnie to było naprawdę coś bardzo, bardzo przyjemnego i cieszę się, że miałam możliwość coś takiego zrobić.
A jednak ten projekt, element stałej wystawy w Muzeum Krakowa ma pewien wydźwięk. Trzeba było dokonać pewnej selekcji, wybrać te konkretne eksponaty, skupić się na danych konkretnych bohaterkach, krakowiankach. No więc kto nad tym wszystkim czuwał? Kto doprowadził do tego finalnego efektu?
Myślę, że tutaj sytuacja jest bezpieczna, bo w związku z tym, że będziemy dalej współpracować, to nie musieliśmy się martwić, że kogoś ważnego pominiemy, bo jeśli teraz ktoś się tam nie znalazł, to może jeszcze się znajdzie w kolejnych odsłonach widoku na krakowianki. Natomiast no, moim zdaniem to, jeśli chodzi o taką treść tej wystawy, no to jest głównie praca Patrycji i Alicji. My jako muzeum, ja jako kurator wystawy Kraków od początku bez końca, staram się głównie dać warunki do tego, żeby te nowe treści mogły na wystawie zaistnieć. To nie tylko w tym przypadku, ale w każdej odsłonie tego programu jest nieco podobnie. I to też jest tak, że dla nas jako muzeum jest to też szansa na zaabsorbowanie pewnych nowych punktów widzenia i też zostawienie tych punktów widzenia na dłużej na wystawie, bo część, czy większość tych eksponatów, część tych treści po zakończeniu projektu z wystawy zniknie, ale część jest na tyle cennym uzupełnieniem ekspozycji, że tam zostanie i będzie dostępna dla zwiedzających dalej.
Mm-hmm. I tak, i myślę, że jak gdzieś tam planowałyśmy, to po pierwsze ja znałam działalność Alicji i też przy niektórych współpracach, jak pierwsze studentki, czy właśnie Maria Orwic, którą Alicja jakby też dzięki niej powstała ulica, jakby została nazwana ulica Marii Orwic. Więc jakby to były jakieś moje też pierwsze myśli, ale potem też przez to, że to gdzieś zbiegło się z publikacją książki, czy tam jeszcze trochę jej tworzeniem może, więc książka też była jakimś takim drogowskazem, co można by umieścić w takiej trasie.
Pani Alicjo, możemy dowiedzieć się z tej wystawy wiele rzeczy, wiele ciekawych artefaktów z życia wybranych przez państwa, przez całą trójkę bohaterek, ale oprócz tego możemy też wniknąć w taki proces badawczy, w cały ten sposób dochodzenia do prawdy, poznawania historii, niekiedy zapomnianych, a niekiedy tych będących na świeczniku. No więc jakie są sposoby dziś upamiętniania kobiet, dochodzenia właśnie do tego clue?
To nie jest łatwe, dlatego że w przypadku kobiet nieczęsto mamy jakieś zbiory w muzeach, w archiwach, jakaś teczka, do której można zajrzeć i tam coś znaleźć. Bardzo często jest tak, że te kobiety istnieją niemal wyłącznie we wspomnieniach swoich bliskich, czy współpracowników, czy rodziny. I pisząc książkę, ja się bardzo często z takimi osobami spotykałam, tylko najpierw te osoby trzeba znaleźć. I to poszukiwanie no, nie jest łatwe. Taką metodą, która jest akurat na wystawie zaprezentowana, to jest szukanie kontaktu do rodzin za pośrednictwem grobów, które są na cmentarzach różnych.
Proszę powiedzieć o tej swojej metodzie, pisze pani o niej skrupulatnie w swojej książce.
To jest metoda, której ja nie wynalazłam, tylko jest to metoda, o której usłyszałam kiedyś na spotkaniu autorskim z Moniką Śliwińską, autorką książek o młodej Polsce głównie. Ona właśnie opowiadała, jak szukała kontaktu do rodziny z jednej z bohaterów, bohaterek, zostawiając liścik na grobie. I ja dokładnie to zrobiłam, już w tej chwili wielokrotnie. Zostawić liścik na grobie, licząc na to, że kiedy rodzina przyjdzie posprzątać, zapalić świeczkę, ten liścik znajdzie i zdecyduje się na kontakt.
No ten liścik trzeba też odpowiednio zabezpieczyć.
Tak. W moim przypadku, ponieważ to była dość spontaniczna akcja, to był to woreczek na mrożonki. Ale ja też często wkładam te liściki do zniczy, skoro już od takiej strony technicznej o tym opowiadamy. Ale większy problem pojawia się w momencie, kiedy grób jest zaniedbany. I bardzo często groby tych wybitnych krakowianek, i nie tylko krakowianek, bo przecież to nie jest tylko krakowski fenomen, one nie mają dysponentów, co oznacza, że nikt tych grobów nie opłaca. Ja nie mówię, że sprzątał, ale nikt nie płaci za ten grób, co oznacza, że gdzieś tam w dalszej perspektywie czasowej mamy taką możliwość, że ten grób zostanie zlikwidowany. I w czasie mojej pracy ja często wpadam na takie sytuacje i jeżeli uważam, że jest to postać, która absolutnie nie może zniknąć z powierzchni ziemi, bo musicie państwo wiedzieć, że w przypadku wielu kobiet jedyne upamiętnienie, jakie one mają, to własny nagrobek. One nie mają tablic pamiątkowych, one nie mają pomników, o nich się nie pisze biografii. Jedyne, co mają, to ten nagrobek. I ten nagrobek jest możliwe, że gdzieś wkrótce zniknie. Więc ja się zawsze staram zaangażować na tyle, żeby przynajmniej miała pewność, że grób nie zostanie zlikwidowany, ktoś nowy nie zostanie w tym miejscu pochowany. Oczywiście idealnie byłoby, gdyby te nagrobki były remontowane. Więc tak, no, to jest taka część mojej działalności cmentarna, która jest przedmiotem wielu żartów w różnych kręgach, ale można się naprawdę bardzo wiele dowiedzieć właśnie na cmentarzu.
A czy dochodzenie do tych początków herstorii jest najtrudniejsze? Czy być może większą trudność sprawia pani oddzielenie dorobku kobiet od mężczyzn, którzy towarzyszyli tym kobietom?
Jeżeli kobieta pracowała u boku mężczyzn, to zazwyczaj jednak coś o niej wiemy. Bo jeżeli są w pakiecie, tak, jak bujwidowie albo jak husarscy, to jednak coś wiadomo. Najgorsza jest taka sytuacja, w której kobieta nie miała rodziny, nie założyła rodziny, nie miała dzieci i nikt tego wspomnienia o niej nie niesie dalej. I to jest przypadek dwóch z trzech pierwszych studentek na ziemiach polskich, które 130 lat temu się pojawiły na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dwie z nich nie miały dzieci i naprawdę jest trudno cokolwiek się o nich dowiedzieć.
No jednak pani się udało. I o tym, w jaki sposób oraz jakie efekty możemy zobaczyć między innymi na wystawie, porozmawiamy już za chwilę, a przypomnę dziś moimi państwa gośćmi, gośćmi programu Kultura na co dzień w Radiu Kraków Kultura są pani Alicja Zioło, pani Patrycja Chlebus-Grudzień oraz pan Kamil Stasiak. Do rozmowy wrócimy już za moment.
Tu Radio Kraków Kultura.
Dziś w Radiu Kraków Kultura, w programie Kultura na co dzień gościmy panią Alicję Zioło, przewodniczkę krakowską, autorkę książki Krakowianki Twarze Polskiej Herstory, panią Patrycję Chlebus-Grudzień, związaną z Fundacją Muzeum Herstory Sztuki oraz pana Kamila Stasiaka, kuratora wystawy stałej w Muzeum Krakowa Kraków od początku bez końca. I rozmawiamy o nowym elemencie tejże wystawy stałej, nowym projekcie, który nosi tytuł Widok na Krakowianki. Drodzy państwo, jakie krakowianki już konkretnie z imienia i nazwiska możemy zobaczyć na tejże wystawie, zobaczyć bliżej, poznać, bo oprócz tych eksponatów związanych z daną konkretną postacią jest jeszcze krótki opis jej herstory.
Na wystawie pojawiło się kilka postaci kobiet, których biografami zajęłam się w ramach pisania książki. To były takie postaci, które stały mi się szczególnie bliskie, głównie dlatego, że wcześniej niewiele o nich było wiadomo. No, taką postacią, od której też w pewien sposób zaczyna się moja przygoda z herstorią, z tymi poszukiwaniami, była Janina Ipohorska.
A to nie jest absolutnie przypadek. Powiedzmy, że nazywa siebie pani sąsiadką Janiny Ipohorskiej.
Tak.
Coś w tym jest.
Tak jest. Ja czytając biografię Mariana Ajlego, Tomasza Podkaja, natknęłam się na informację, że no, ja nie chcę mówić prawa ręka Ajlego, bo ja uważam, że oni byli równorzędnymi partnerami tworzącymi przekrój, wspólnikami. Że ona mieszkała tuż obok mnie i to mnie bardzo zaintrygowało. I jakoś zaczęłam tak grzebać, no bo ta bliskość jakoś mnie tak zaskoczyła. No i okazało się, że to była przefantastyczna kobieta, utalentowana. Trudno znaleźć taką osobę, myślę, współcześnie. Więc to,
kobieta orkiestra nazywają.
Kobieta orkiestra, tak, tak jest. Mówiło się o niej, że mogłaby cały numer przekroju przygotować sama, gdyby
no,
trzeba było.
No właściwie wiele rzeczy robiła w tym przekroju.
Tak, bardzo wszechstronna osoba. I zajmowała się i szatą graficzną, i tłumaczeniami, i redagowaniem tekstów. Ale też sama była osobą bardzo twórczą. Bo pisała takie rzeczy jak recenzje sztuk teatralnych, ale też rysowała krótkie, humorystyczne historyjki obrazkowe i prywatnie zajmowała się malarstwem. To nie była jej praca zawodowa, choć miała wykształcenie kierunkowe, bo ona studiowała na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie przed II wojną światową. I bardzo się cieszę, że znalazła się na tej wystawie przestrzeń, żeby pokazać malarstwo Janiny Ipohorskiej, bo wydaje mi się, że to jest ta część jej działalności chyba nadal jeszcze bardzo mało znana.
No właśnie, dlaczego mało znana? Dlatego, że pracowała głównie pod pseudonimem i to nie jednym? Czy być może dlatego, że była kobietą?
Ona zawsze pracowała pod pseudonimem, a jednak Jan Kamyczek ma ogromną rozpoznawalność nadal, mimo że ta rubryka się już nie ukazuje od 3 dekad. Mimo że na dobrą sprawę dzisiaj jak czytamy te teksty, to one nam się często wydają absurdalne, bo sprawy poruszane przez czytelników dzisiaj w ogóle nam się wydają czasem nawet śmieszne. Jak ktoś może się zastanawiać nad takim problemem, jak się zachować w danej sytuacji. Ale wtedy to była bardzo popularna rubryka, w której Janina Ipohorska, demokratyczny savoir vivre, w którym opowiadała, jak się należy zachować w tej nowej rzeczywistości PRL-u. Jan Kamyczek to jest nadal bardzo rozpoznawalne zjawisko. Bardzo często dostaje na przykład wiadomości od czytelników, czytelniczek. A Jan Kamyczek był kobietą. Szok. No bo nikomu się to w ogóle tak nie wyobrażają sobie tej postaci w taki sposób. A to malarstwo jakieś takie było prywatne. Do szuflady. Niektóre obrazy były oczywiście publikowane na łamach przekroju. Ale Janina Ipohorska nigdy nie zaistniała jako malarka, nawet pod pseudonimem.
A dlaczego? No i skąd w ogóle pomysł, by pracować pod pseudonimem? proszę przypomnieć, pani
Alicji. Janina Pochorska w wywiadzie prasowym, w zasadzie jedynym, jakiego udzieliła w życiu, powiedziała, że ona wybrała ten pseudonim męski, bo kiedy powstawała rubryka demokratyczny Savoir Vivre, a Marian Aile, który uwielbiał pseudonimy, on też naciskał, żeby tu jakiś pseudonim wymyślić i zaoferował i Pochorskiej wybór pomiędzy pseudonimem Jan Kamyczek a Janka Myczek. No to się odwołanie do jej imienia, Janina. I ona wybrała ten wariant męski. Jak w wywiadzie powiedziała, ona uważa, że w Polsce mężczyzna to ma większy posłuch. Więc skoro chcemy działać skutecznie, to ona męski pseudonim jednak wybierze. Oczywiście to wszystko było powiedziane w żartach, no ale coś w tym jest. To nie jedyna kobieta przecież, która ukrywała się pod męskim pseudonimem. Mm-hmm. Nawet wśród bohaterek wystawy taka jeszcze jedna postać jest, prawda?
Za chwilę do tej postaci jeszcze będziemy nawiązywać, ale wracając do Janiny Pochorskiej i przeglądając jej biografię, o której możemy przeczytać w pani książce, przypomnę jej tytuł, to Krakowianki, twarze polskiej herstorii, można wysnuć wniosek, że pomimo tego całego anturażu, bogatego towarzysko życia, rozwoju kariery, wyjazdów za granicę także, to była nieszczęśliwa kobieta.
Janina Pochorska, smutny jest koniec tej historii. Kiedy straciła przekrój, a przypomnijmy, że miało to miejsce w czasie tej antysemickiej fali roku 68, akurat ona odeszła z przekroju w 69. No i było to efektem tego, że z przekroju odszedł Marian Aile, który był Żydem i on akurat wyprzedził cios, to znaczy domyślał się, że go usuną, więc sam odszedł.
Emigrował.
Tak, on wyjechał do Paryża, zostawiając przekrój i zostawiając też Janinę Pochorską, z którą był uczuciowo związany. On miał żonę, a jednak żyli z Janiną Pochorską w takim właśnie emocjonalnym trójkącie, za który najwyższą cenę zapłaciła właśnie Pochorska, bo ona przypłaciła to chorobą psychiczną, leczyła się, potem pojawiły się problemy z alkoholem. To jest kobieta, którą zniszczyły, to już w tej ostatniej fazie życia ją zniszczyły źle zainwestowane uczucia i polityka. Mm-hmm. Natomiast do momentu, kiedy była w stanie pisać na maszynie, do ostatniego momentu, cały czas pisała demokratyczny Savoir Vivre i w życiu swoich czytelników była obecna.
Mm-hmm. Czy takie trudne historie panią pociągają? I stąd bierze pani ich śladem i opisuje między innymi w Krakowiankach?
Trudno powiedzieć, że to mnie pociąga w jakiś sposób. We mnie jest bunt. Jak ja widzę, że jest postać, której zawdzięczamy wiele, która ma wspaniałe osiągnięcia, która byłaby świetnym wzorem, na przykład dla młodego pokolenia. Osoba, której imieniem powinny być nazywane szkoły podstawowe. Osoba, która powinna być tak rozpoznawalna, jak jej wspólnik mężczyzna. Jak ja widzę, że tego nie ma, trudno powiedzieć, że mnie to pociąga. Mnie to po prostu złości i nie byłoby Krakowianek, nie byłoby mojej działalności, gdyby właśnie nie ta złość. Mm-hmm. Po pierwsze na to, że to się tak ułożyło w historii, bo przecież to nie jest odpowiedzialność nikogo z nas żyjących, że tak się historia układała, że tych kobiet tak mało znamy i że one są tak mało rozpoznawalne. No ale jest też oczywiście złość na, nie wiem, rządzących, poszczególne instytucje, do których ja się czasem zwracałam w przeszłości i nie znajdowałam tam pomocy. Złość na to, że ta sprawa jest też często bardzo bagatelizowana.
No ale ta pani złość i ten pani bunt doprowadzają do tego, że potęguje w pani aktywizm społeczny, bo to z pani inicjatywy skwer na Grzegórzkach został nazwany właśnie imieniem Janiny Pochorskiej.
Tak.
To też jest jakby dowód na to, że to są chyba te współczesne metody upamiętniania kobiet zapomnianych. Bo o ile myślimy niejednokrotnie, przywracając pamięć o kobietach z przeszłości, by nazwać ich imieniem ulicę, no to bardzo często zderzamy się z murem, bo przecież tych ulic bezimiennych już prawie dziś nie ma. A jeśli są, to są niewielkie, oddalone od centrum, właściwie takie nijakie.
Myślę, że ta niezgoda zawsze często zaczyna działanie. Trudno działać, jak się z wszystkim się zgadzamy i wszystko nam pasuje. Tak jak z tą wystawą. Idziemy na wystawie, jeżeli nam czegoś brakuje, to jesteśmy w stanie coś dołożyć, jakąś opowieść. I ze wszystkim tak jest. Jeżeli widzimy brak, albo czujemy złość, albo czujemy jakieś rozczarowanie, to jest tutaj miejsce na dołożenie czegoś. Więc ta niezgoda, gniew często może gdzieś tam właśnie mieć skutki jakieś takie twórcze, czy właśnie jakiegoś działania, aktywizmu, tutaj różnie możemy to nazwać. Mhm. Tak, a już jeżeli jesteśmy przy ulicach, to tak, o ulicach trochę na tym naszym dodatku do stałej wystawy jest mowa. Opowiadamy o tym, jak trudno nazywać ulice kobiecymi nazwiskami, dlaczego tak się dzieje. Gdzieś tutaj właśnie zaczynamy w ogóle tą historię od ulic, bo w pierwszej części wystawy jest o nazywaniu ulic krakowskich i też właśnie dajemy cegiełkę, dlaczego tych kobiet w tych nazwach jest tak mało. I co można z tym zrobić i dlaczego to jest takie trudne. Jakby Alicja tu już przeszła, dwa razy nazywała i skwer, i ulicę. I jest właśnie taką może nie pionierką, no ale osobą, która gdzieś tutaj działała w tym, w tej sferze. I właśnie te doświadczenia też są ujęte na naszej trasie.
No właśnie ta trasa też jest dowodem na to, że można i w taki sposób upamiętniać pamięć o kobietach z przeszłości, prawda, i zaglądać do herstorii. Powiedziała pani Patrycjo o ulicach, jako o pewnym elemencie tego projektu Widok na Krakowianki. Są też bohaterki wspomniane, właściwie jedną dopiero wymieniłyśmy, pani Alicja, a powoli audycja zaczyna się kończyć. Janina i Pochorska, kto jeszcze, kogo jeszcze, jakie elementy możemy na tej wystawie znaleźć, zobaczyć?
Jest tam jeszcze wiele bohaterek, poza Janiną i Pochorską, o którą się tutaj potknęliśmy i utknęliśmy, ale to wspaniała postać.
To pokazuje właśnie, że wystawa może być też zaczynem do tego, by wejrzeć w głąb tych herstorii.
Oczywiście. Pokazujemy też eksponaty, jeden z eksponatów pochodzi ze zbiorów Muzeum Krakowa, zdjęcie prezentujące neony nowochódzkie, które projektowała Anna Pawlak-Suchowiak, to kolejna bohaterka wystawy. Na wystawie opowiadamy też o skwerach powstających w Krakowie, skupiając się szczególnie na skwerze Krakowianek na Nowym Kleparzu. Opowiadamy też o wspomnianej Marii Orwid, ale cieszę się, że udało się na wystawie zaprojektowanej przez Kamila przy postaci Nawojki, którą Kamil tam umieścił, umieścić dopisek o tej prawdziwej Nawojce, czyli o Zofii Stryjeńskiej, która w 1911 roku wybrała się na studia do Monachium w przebraniu, w ubraniach swojego brata, w męskim przebraniu, tak jak Nawojka.
Wystawa daje też możliwość spotkania się z odbiorcą i właściwie takim apelem do wszystkich odwiedzających kończą państwo projekt Widok na Krakowianki, prosząc o znalezienie pewnego bohatera.
Tak, jedna z historii z Krakowianek zaprowadziła mnie do Branic. To historia Felicji Reisman, która w czasie wojny ukrywała się w Branicach i kilkukrotnie życie ocalił jej chłopak, który pochodził z Branic, już wtedy mieszkał w Krakowie, ale poznał ją w czasie wojny i prawdopodobnie obdarzył ją takim uczuciem, które sprawiło, że zaangażował się w pomaganie jej, mimo że oczywiście groziła mu za to śmierć. Na imię miał Bronek i niewiele więcej o nim wiemy, ale tak, no to jest też takie otwarcie tej wystawy, że te historie można ciągnąć dalej i szukać dalej, ale czasem potrzebna jest pomoc i w tej chwili potrzebna jest pomoc w znalezieniu Bronka z Branic.
Te historie, herstorie Muzeum Krakowa będzie dalej ciągnąć, posługując się słownictwem pani Alicjo, bo rozumiem, że będzie dalszy ciąg, panie Kamilu.
Tak, to jest też tak, że no niekoniecznie tylko w ramach cyklu z Muzeum Herstorii Sztuki kobiece postaci będą się pojawiały, bo kolejna odsłona będzie poświęcona Zofii Andrzejowi Dorowskiej, krakowskim ilustratorom. To też pokazuje, że my czasem stawiamy na takie postaci, które są stosunkowo znane. Alicja tutaj wcześniej wymieniła między innymi profesora Wytulaniego, który był pokazywany, czy profesora Nowosielskiego, ale też chcemy, żeby były pokazywane takie postaci, które może nie są aż tak bardzo rozpoznawalne, które w jakiś sposób ten wkład w to życie Krakowa miały, a jakieś przyczyny spowodowały, że może znamy je troszkę mniej. No i chyba troszkę tak jest właśnie z Darowskimi, bo to tak jest też z ilustratorami, że my bardzo często znamy autora książki, a tych osób, które pozwalają nam na to, żeby sobie wyobrazić te rzeczy, które w tej książce są opisane, te osoby znamy mniej. No i tutaj też taki element się pojawi. No a po dwóch kolejnych cyklach znowu pojawi się odsłona we współpracy z Muzeum Herstory Sztuki, ale my jeszcze chyba nie wiemy dokładnie, kto następny.
Pani Patrycjo?
My już myślimy, ale może na razie zobaczymy,
czy niektórzy wiedzą.
To zostawmy to jeszcze w sferze domysłów. Czekamy już na realizację kolejnego projektu Widok na Krakowianki, a tymczasem tę obecną wersję można oglądać jeszcze w Muzeum Krakowa do 15 września.
Do 15 września, zgadza się.
I chciałam wskazać jeszcze, że bohaterką też jest Alicja Zioło i tam w locie można zobaczyć i tą karteczkę, o której tu rozmawialiśmy, i książkę, i też różne inne odznaki, które też tam się pojawiają, i przedmioty codziennego użytku, więc zachęcam.
A do odwiedzenia tego projektu Widok na Krakowianki zachęcali dziś państwa pani Patrycja Chlebus-Krudzień z Fundacji Muzeum Herstorii Sztuki, pani Alicja Zioło, przewodniczka krakowska, autorka książki Krakowianki Twarze Polskiej Herstorii, oraz pan Kamil Stasiak, kurator wystawy Kraków od początku bez końca w Muzeum Krakowa. Szanowni państwo, bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękujemy.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.